Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarach 10 minut po godzinie 9. Michał Poczośniak, dzień dobry. Witam i zapraszam na komentarze Radia Gdańsk. Ze mną w studiu dziennikarze, goście Marek Formyla, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, gość niedzielny. Witaj.
Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu.
Panowie, w sobotę wieczorem opublikowano rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Zakłada ono, że do 30 czerwca tego roku obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy między innymi zboża, że to główny jak gdyby problem, ale także innych towarów spożywczych, między innymi cukru i jaj. Trochę długo czekania, ale lepiej późno niż wcale. Tak to ocenił poseł PSL-u Marek Sawicki. Jeszcze jedna ocena na początek.
Były minister rolnictwa.
Tak, jeszcze jedna ocena na początek naszej rozmowy, tym razem z zagranicy. Ukraiński minister polityki rolnej i żywnościowej podkreślił, że o ile rozumie trudną sytuację rolników w Polsce, o tyle dla wszystkich jest jasne, że to rolnicy ukraińscy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Czy rząd dobrze sobie radzi z tym, co miało być załatwione? No bo nie miał to być problem. Ja pamiętam doskonale te wypowiedzi, że to będzie tylko tranzyt, że powstaną korytarze solidarnościowe, które pozwolą towarom ukraińskim, tu głównie chodzi o zboże, przedostać się przez Polskę do portów, między innymi w Niemczech i stamtąd na rynki zbytu, które oczekują na ten towar.
No tak, bo zboże ukraińskie, podobnie zresztą jak zboże rosyjskie, stanowiło istotną część programu żywnościowego FAO i z tych przesłanek podjęto decyzję o uruchomieniu tych kanałów transportowych zarówno przez Morze Czarne, jak i przez Europę. No, w zamian za to, o czym mało kto wie, Rosjanie uzyskali dostęp do rynków z nawozami azotowymi, co też jest problemem dla polskich producentów nawozów azotowych, o czym się jeszcze w tej chwili mniej mówi. Reakcja Unii Europejskiej na twardą decyzję polskiego rządu i trudną decyzję polskiego rządu, trudną w wymiarze międzynarodowym, ale ważną z kolei dla spraw polskich, dla ochrony interesów polskiego rolnictwa. Unia dość dziwnie zakwestionowała, to znaczy uznała ją za jednostronną i wyraziła swoje niezadowolenie ustami rzeczniczki. No warto w tym momencie chyba przytoczyć opinię europosła Saryusza Wolskiego, który jak mało kto jest zorientowany doskonale w realiach traktatowych, który przywołuje przepisy z roku 2015, które pozwalają na wprowadzenie czasowych środków ochrony własnego rynku. One to tak jakby w tym rozporządzeniu mówi się o prohibitions, czyli środkach, czyli wstrzymaniu może dostępu do polskiego rynku, środki ochronne, na przykład z powodu przesłanek zdrowotnych lub innych, które są w tym rozporządzeniu wymienione. Więc rząd polski nie zrobił nic, co by sytuowało polskie działania poza ustrojem prawnym Unii Europejskiej. Zrobił to w reakcji na sytuację, która zaczęła się wymykać spod kontroli, mimo że wcześniej sygnalizował organom Unii Europejskiej, że takie zagrożenie istotnie istnieje. No, w mojej opinii, którą wyraziłem w felietonie, który ukazał się na portalu TVP Info, no, mam wrażenie, że ta zwłoka wcale nie była przypadkowa, że ona w jakiś sposób miała doprowadzić do eskalacji konfliktu w Polsce, do rozpędzenia czy napędzenia protestów rolników, rozwibrowania sytuacji społecznej w Polsce, co pewnie ułatwiłoby zrealizowanie marzenia Donalda Tuska o powrocie do Polski jako przyszłym premierze rządu polskiego. No to się zdaje się już nie uda. Te decyzje są twarde i powinny być w krótkim horyzoncie czasu skuteczne.
No nie tylko Polska ma ten problem, bo mówimy też o Słowacji, Bułgarii, Węgry także zgłaszają ten powód. Niektórzy już blokują. No dobrze, ale czemu tak się stało? To pytanie do Piotra Piotrowskiego, że to zboże, ten towar zatrzymał się u nas.
Ja myślę, że Marek tutaj wyczerpał stronę polityczno-prawną sprawy. Warto przejść do strony gospodarczej tego całego zjawiska, z którym teraz mamy do czynienia. Dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że nie tymi kierunkami tranzyt miał się udawać. Prawdopodobnie chodzi o to, że większość towaru, czyli w tym wypadku no chyba głównie zboża, miała przechodzić przez niemieckie porty. Ja przypomnę wyniki ekonomiczne ostatniego półrocza portu w Hamburgu. To jest minus bodajże 48%. Wzrosty u nas z kolei we wszystkich portach, wszystkich trzech głównych. No czwarty, za chwilę będziemy pewnie o tym rozmawiać. No więc tutaj był, jak to można powiedzieć, tutaj był, była przyczyna tego wszystkiego. No i umiejętnie, tak na co też już redaktor Formella wskazał, umiejętnie rozgrywana też od strony politycznej sprawa, wydaje mi się, że właśnie przez czynniki w Brukseli, tak, żeby tutaj eskalować konflikt. Natomiast co warte podkreślenia, jeszcze raz jakby tutaj powtórzę, no to się dzieje zgodnie...
Rodzaj hybrydowej odmiany agresji, tej agresji, którą mieliśmy na granicy, a teraz sprytnie pomyślanej zwłoki w reagowaniu na sygnały polskie.
I wywołanie wewnętrznego konfliktu, co jest oczywiście na rękę, a tutaj uderzenie idzie w mocny elektorat, jak pamiętamy z sondaży, to bodajże 56% na wsi głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, więc no tutaj jest jakby cel tego wszystkiego.
No, pojawia się dzisiaj na wsi, udaje, że jest sojusznikiem rolników. Rolników informuje, że Donald Tusk z rolnictwem ma kontakt wyłącznie na działce rekreacyjnej w gminie Sulęczyno.
No to teraz czekamy. Dopłata minimalna do pszenicy ma wynieść 1400 zł. To już zapowiedzi rządowe. Nie wiadomo jeszcze, ile do żyta, do kukurydzy. Więc będziemy czekać na szczegóły, jak to będzie wyglądało.
Jest,
no i
jeszcze
na reakcję
temat miodu.
Unii Europejskiej. Tak, na reakcję Unii Europejskiej. Czy będzie taka sama, jeśli chodzi o praworządność?
No ja przypomnę, że wcześniej z podobnych mechanizmów korzystali Czesi, blokując import polskiego drobiu, korzystając z tego samego przepisu, o którym powiedziałem, z roku 2015, który uznali za ważny w stosunku do ochrony stanu zdrowia swojej populacji. Więc Polska ze swoim postępowaniem mieści się doskonale w ustroju prawnym Unii Europejskiej. To być może opinie ukraińskie na ten temat są nieco inne, czuć pewnego rodzaju zakłopotanie strony ukraińskiej, ale ja myślę, że warto powiedzieć to, co powiedział bardzo głośno prezes Kaczyński. No, nie mówimy o niedoli ukraińskiego chłopa, mówimy o kilku wielkich ponadnarodowych koncernach, które skupiły ziemię rolną na Ukrainie, które w większości są zarejestrowane na Cyprze i których działalność ma charakter globalny, oparta jest o przepływy kapitału w skali globalnej, a nie o rolnictwo rodzinne, takie, które musi być w Polsce w tej chwili chronione.
Marek Formella zakończył ten temat. Mówiliśmy o portach, to porozmawiajmy o tym porcie, który ma stać się czwartym co do wielkości w Polsce, o porcie w Elblągu. Przekop gotowy, pogłębienie lada moment całego zalewu, całego trasy do Elbląga będzie także zrobione. No i pojawia się problem. 900 metrów, które są w gestii portu, który należy do miasta rządzonego przez prezydenta, popieranego przez Platformę Obywatelską, także przez PSL. Tutaj zaznaczę na początek, że wszystkie porty morskie, te większe, mówimy o Szczecinie, Gdyni, Gdańsku, w większości należą do Skarbu Państwa. To znaczy większościowym ich udziałowcem jest Skarb Państwa. Port w Elblągu należy do miasta.
No, jakby mamy wyjaśnienie od razu sprawy, o co chodzi. No, w obecnej sytuacji, przy naszym też położeniu, które jest niezmienne od ponad 1000 lat, a może jeszcze nawet dłużej, no, jesteśmy w takim, a nie innym miejscu. Musimy dbać o swój interes też gospodarczy i porty no, muszą być we władaniu Skarbu Państwa. Nie możemy sobie pozwolić na taką sytuację, jak nie wiem, teraz...
W Niemczech ostatnia część portów przeszła w ręce Chińczyków.
Dokładnie, ale z drugiej strony też widzimy tendencję jednak do nacjonalizacji i w Niemczech, i sytuacja z kolejami tam przecież też była taka, że szybko je znacjonalizowano. Więc tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą sprawę, no to miasto, wiadomo, będzie usiłowało teraz to tak rozegrać, żeby to trzymać jak najdłużej w swojej gestii. Ja przypomnę, że tu mamy też pewną analogię do sytuacji w ogóle, którą mamy w samorządach, że tego typu organizacje gospodarcze są świetnym miejscem do tego, żeby tam odpowiednie osoby ulokować w ramach albo zasług, albo jakieś nagrody.
No tam w Radzie Nadzorczej tego portu jest dwoje byłych polityków akcji wyborczej Solidarność i Unii Wolności. No była wojewoda i
może
były,
się akurat nie spina, ale
rząd zapowiada, że Elbląg jako port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej, gospodarki narodowej dołączyłby do portów państwowych, do elitarnego grona, w którym jest Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, i środki z budżetu państwa rokrocznie by tam trafiały. I to
no jeszcze olbrzymie. Tylko dokończę, że on ma też strategicznie chyba taki dobry kierunek w odniesieniu do produktów rolnych. Tak? To kojarzymy tak zupełnie naturalnie też z żuławami i z tym, co jest tam, powiedzmy, w okolicy, więc pewnie taką funkcję też by przejął. No trochę mniejszą, nie spodziewam się tam wielkiego terminalu kontenerowego, ale
bardziej to drobnica.
Bardziej...
Ale coś więcej niż Marek parking Formela. Dla tirów.
No właśnie.
No w tej chwili tak, parking dla tirów. Marek Formela, jak widzisz ten spór o
ja jestem zaskoczony, że prezydent Elbląga, pan Wróblewski, popierany i przez PO, i przez PSL, i przez SLD, i właściwie chyba przez każdą partię, która może go poprzeć, jest popierany, chociaż pewnie nie przez Prawo i Sprawiedliwość w Elblągu, no, nie pamięta o strategii rozwoju portu w Elblągu, którą sam zamówił i opłacił ze środków budżetowych.
I w której, co ciekawe, było wpisane?
W której było wpisane, że port ma charakter strategiczny, a dla jego rozwoju konieczny jest przekop i budowa tego toru wodnego, co się właśnie dzieje. Nadto zauważono, że port morski w Elblągu jest wschodnią rubieżą infrastruktury transportowej Unii Europejskiej, więc to nie jest tylko tak, że państwo polskie chce odebrać perłę w koronie gminie Elbląg. Gmina Elbląg jest częścią państwa polskiego i zgodnie z zasadą subsydiarności, pomocniczości, skoro nie radzi sobie z rozwojem własnego instrumentu transportowego, to państwo polskie, nie łamiąc żadnych zasad, jest w stanie dokapitalizować i dofinansować rozwój
na
tego
portu. Na zasadach
wolnorynkowych,
wchodząc jako udziałowiec większościowy.
A także na zasadach, o których powiedział tak. Piotr. No, to jest infrastruktura strategiczna. Firma doradcza z obszaru kultury, liberalnej kultury gospodarczej, wskazuje wyraźnie to, co w tej chwili robi rząd polski. I to zdziwienie, że prezydent Wróblewski jakby działa na niekorzyść swojej wspólnoty, nie godząc się na rozwój portu, który niezależnie od struktury własnościowej pozostanie portem w Elblągu i będzie...
I tu będą trafiać pieniądze, tak? I miejsca pracy powstaną.
Rozwijał rynek gospodarczy Elbląga.
To skoro jesteśmy przy Zalewie Wiślanym
i przy Elblągu
i przy Przekopie w rejonie Mierzei Wiślanej odbywają się ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem Zalew 23. Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy różnych wojsk, bo mówimy i o wojskach lądowych, o marynarce wojennej, o WOT-ie, ale także o siłach sojuszniczych, które stacjonują i wchodzą w skład batalionowej grupy bojowej NATO. Jak mówią organizatorzy, demonstracja zdolności pododdziałów i oddziałów do odpowiedzi na zagrożenie o charakterze militarnym i niemilitarnym z morza, z wykorzystaniem, uwaga, nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Pokazujemy, że i w tym rejonie jesteśmy w stanie coś zrobić, Marek Formela?
Znaczy, jedną z przesłanek przekopu były przesłanki czy też wyzwania natury strategicznej związane z uwolnieniem się od uzależnienia rosyjskiego, jeśli chodzi o swobodę dostępu do Zalewu Wiślanego. I no, wiedząc też, że w Piaskach jest granica, od granicy w Piaskach do kątów rybackich, do przekopu jest kilkanaście czy tam dwadzieścia parę kilometrów, że to są miejsca wrażliwe. To jest taki punkt na mapie Polski, który powinien być stale w polu widzenia operacyjnego Wojska Polskiego.
No widzimy, jak to wygląda od strony wschodniej, czyli Kaliningrad. Miasto tak naprawdę jedna wielka jednostka wojskowa.
No tak.
I port wojenny.
I port. Piotr Piotrowski.
Tutaj na dwie rzeczy bym zwrócił uwagę. Przede wszystkim to, że tam się pojawiła, to widziałem na zdjęciach, jednostka Albatros, czyli się okazuje, że to nie jest
nie tylko
kanał dla kajaków,
są w stanie tak przepłynąć przez kajak.
I żaglówek. To po pierwsze. Druga rzecz, głównym jakby tutaj aktorem tych działań jest 16. Dywizja Pancerna, czyli ta, która stacjonuje, przypomnijmy, i w Elblągu, i w Braniewie, która została wzmocniona, i ona tutaj też pokazuje jakby, że jest w stanie ewentualny taki ciężar jakichś działań przyjąć na siebie. No,
no
nie po to została wzmocniona.
Tak, no jednostek wojskowych w Gdańsku i w okolicach nie mamy od lat. Jest...
Ale mamy garnizon mieszkań.
No miasto się rozbudowuje, wojskowi się przenoszą. O tym też była mowa, że żeby wrócić do tego potencjału, no trzeba inwestować. I tak trzeba będzie zrobić. 26 minut po godzinie 9. Kończymy już dzisiejsze komentarze. Dziękuję moim i państwa gościom. Piotr Piotrowski, gość niedzielny, wykładowca akademicki, i Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.
Dziękuję, do widzenia.